Karol Nawrocki do Teksasu leci jutro. Podczas konferencji ma wygłosić przemówienie na temat stosunków polsko-amerykańskich.
Politycy z kancelarii prezydenta wcześniej nie wykluczali spotkania Nawrockiego z Trumpem.
Marszałek Sejmu czeka na ruch prezydenta w sprawie umożliwienia złożenia przysięgi 6 nowym sędziom Trybunału Konstytucyjnego.
Karol Nawrocki poprzez swoich współpracowników wyraził wątpliwości, czy Sejm wybrał ich prawidłowo.
Zdaniem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego dzieje się to nie bez powodu i dlatego Kancelaria Sejmu nie będzie już w tej sprawie korespondować z Kancelarią Prezydenta.
Cała procedura została przeprowadzona zgodnie z prawem i oczekujemy, żeby pan prezydent przyjął ślubowanie sędziów.
O zorganizowanie uroczystości do prezydenta apelują też wybrani 2 tygodnie temu sędziowie.
W liście wysłanym do Karola Nawrockiego proszą o informację o terminie, kiedy będą mogli złożyć ślubowanie.
Informują też, że jeśli kalendarz głowy państwa nie pozwala na spotkanie, są gotowi złożyć ślubowanie w innej formie.
Na koncie ma mieć ponad 160 punktów karnych i grozi mu utrata prawa jazdy.
Policja może już ukarać posła Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Mejzę za wielokrotne wykroczenia drogowe, bo nie chroni go już immunitet. Maciej Kluczka.
Poseł PiSu Łukasz Mejza w październiku ubiegłego roku został zatrzymany na trasie ekspresowej za prawie dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości. Jechał z prędkością 200 km na godzinę. Wówczas zasłonił się poselskim immunitetem i nie przyjął mandatu. Ostatecznie zmienił zdanie, mówi szef Sejmowej Komisji Regulaminowej, poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak.
On się zrzekł, my stwierdziliśmy formalną poprawność tego zrzeczenia.
Łukasz Mejza to pirat drogowy i do tego recydywista, dodaje poseł Urbaniak.
Jest traktowany jak każdy normalny obywatel. Można mu nałożyć kary, mandat, punkty.
Poseł PiSu ma być też pociągnięty do odpowiedzialności za popełnienie 9 wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary. Maciej Kluczka, TOK FM.
Jak do tej pory władze PiSu nie wyciągnęły wobec posła Mejzy partyjnych konsekwencji za naruszanie prawa drogowego.
Sprawa zwrotu polskich zabytków zrabowanych w czasie potopu szwedzkiego nie została zamknięta.
Jak informuje ministra kultury Marta Cienkowska, nad bazą strat pracują polscy i szwedzcy naukowcy.
I niewykluczone, że bardziej niż o zwrocie dóbr będzie mówiło się o długoterminowym wypożyczaniu ich polskim muzeom.
Właśnie tworzą bazę tych strat wojennych za czasów potopu szwedzkiego. Temat absolutnie nie jest zamknięty i rozmawiamy o nim nie tylko właśnie na poziomie eksperckim, ale także politycznym. Niebawem spotkamy się na konsultacjach międzyrządowych ze stroną szwedzką.
Rozmowy o zwrocie zrabowanych dzieł sztuki są trudne, bo od potopu minęło już 371 lat. W najbliższych dniach możemy spodziewać się...
Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku CDS22 Formula, dawniej Vivamix.
Czwartek z przewagą chmur i przejaśnieniami głównie na północnym zachodzie. Deszczowo od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Pogórny Śląski i Małopolskę. W rejonach podgórskich popada deszcz ze śniegiem.
6 stopni w Katowicach, 8 we Wrocławiu, Łodzi i Szczecinie, 9 w Warszawie, Gdańsku, Lublinie i Poznaniu, maksymalnie 12 w Rzeszowie.
Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety probiotyku CDS22 Formula, dawniej Vivamix.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych, a na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej bardzo interesujący artykuł, choć być może rzadko ta sprawa się pojawia w debacie publicznej, ale dla wielu osób jest to kwestia bardzo istotna. Chodzi o równość w płacach, która jest obiektem dyrektywy unijnej, ale jakoś nie może wejść w życie w naszym kraju. Implementacja dyrektywy w prawie krajowym powinna nastąpić do 7 czerwca. Taka data jest wskazana w projekcie ustawy. Projekt nie ma jednak akceptacji rządu ani nawet Komitetu Ustawowego Rady Ministrów. Problemem jest brak przepisów powołujących niezależny od rządu organ równościowy. Ma on być centralnym punktem systemu walki z luką płacową. Za jego pośrednictwem zatrudnieni będą mogli wnioskować o informacje dotyczące ich poziomu wynagrodzenia oraz średnich poziomów zarobków w firmie z podziałem. Uwaga na płeć. No właśnie, ponieważ jak te informacje się pojawią, to okaże się, że kobiety zarabiają mniej na podobnych stanowiskach z podobnym zakresem obowiązków jak mężczyźni. I to pewnie dla wielu menedżerów stanowi poważny problem. Boją się tej dyrektywy, oczywiście. Ustanowienie organu równościowego pozostaje w gestii Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a decyzji w tej sprawie wciąż brak. Myślę, że mamy tutaj problem związany z tym, że przedsiębiorcy bardzo się boją tej dyrektywy, dlatego że jeżeli okaże się, iż rozmaite osoby zarabiają naprawdę bardzo różne pieniądze na niemal tych samych stanowiskach, to nastąpi presja na podniesienie płac i oczywiście to będzie problem dla wszystkich dyrektorów i menedżerów. Bardzo interesująca sprawa. Sama jestem ciekawa, co się będzie działo, gdy dyrektywa w końcu jednak wejdzie w życie, a może nie wejdzie, może rząd będzie robił wszystko, żeby ją maksymalnie opóźnić. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej znajdą Państwo artykuł Michała Kokota, rewizja myślenia. Berlińskie Muzeum Wysiedlonych znowu może się stać przedmiotem międzynarodowego sporu. Związek Wypędzonych chce, by było w nim więcej empatii wobec Niemców, a mniej opowieści, dlaczego do wojny w ogóle doszło. No nie, nie za bardzo możemy się na to godzić. Komentarz w tej sprawie napisał Bartek Wieliński. Duch Eriki Steinbach wiecznie żywy. I jeszcze chciałam Państwu polecić taki artykuł na stronie Onetu. Chodzi oczywiście o podsumowanie wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie i o spotkanie z Viktorem Orbanem, bo tutaj rzeczywiście ta wizyta wywołała olbrzymie emocje. Orban jest częścią międzynarodówki kremlowskiej, nie ulega to żadnych wątpliwości. I Karol Nawrocki, jadąc do Budapesztu w kluczowym momencie kampanii wyborczej, po prostu pomaga Orbanowi wygrać wybory. Czy wygrana Orbana jest w interesie polskim? Nie. Nie jest. Z bardzo różnych powodów. Po pierwsze, Orban blokuje pożyczkę dla Ukrainy, tymczasem wsparcie dla Ukrainy jest w naszym żywotnym narodowym interesie. Po drugie, Orban blokuje zwrot 2 miliardów złotych Polsce za pomoc Ukrainie, więc to też jest sprzeczne z naszym interesem. Po trzecie, Orban generalnie gra na osłabienie frontu antyrosyjskiego na różnych etapach, co też jest dla nas szkodliwe. PiS argumentuje, że za to Orban jest bardzo dobrym sojusznikiem w rozmaitych kwestiach, które PiS uznaje za istotne, na przykład korektę systemu ETS, czyli handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla albo w sprawach Zielonego Ładu. Problem jednak polega na tym, że owszem, Orban ma nastawienie antyunijne, ale jeśli chodzi o korektę systemu ETS, czy korektę generalnie celów klimatycznych, to konkurent Orbana, Peter Madziar, absolutnie też jest za takim kierunkiem. Więc jeżeli spojrzymy na bilans działań Orbana, co z punktu widzenia Polski jest korzystne, a co nie, to ten bilans dla nas, jeśli chodzi o rządy Orbana, jest zdecydowanie negatywny. I każdy polityk, który udaje się do Budapesztu, żeby wspierać Orbana przed wyborami, w oczywisty sposób działa przeciwko polskim interesom. To jest dla mnie absolutnie oczywiste. Spoglądam na sondaże. W tej chwili wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Oczywiście ja już pominęłam ten wątek, że przecież Orban dał schronienie dwóm osobom podejrzanym. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego. Oczywiście no, jak najbardziej powinni stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Peter Madziar obiecuje, że jeżeli przejmie władzę, to oczywiście panowie zostaną Polsce wydani. Przede wszystkim zostanie cofnięty jednak status uchodźcy. A oczywiście o tym, jak będzie realizowany europejski nakaz aresztowania, będzie decydował sąd, ale kluczowy jest moment, w którym administracja węgierska cofa ten status, chodzi o Urząd do Spraw Cudzoziemców, cofa ten status uchodźcy. Sondaże są bardzo ciekawe, ponieważ rozbieżności są olbrzymie. W najnowszym badaniu pracowni Median, tutaj patrzę na artykuł w Onecie, Opozycyjna partia Tisza zdobywa 46% głosów, a Fidesz 30%. Z drugiej strony w badaniu mającego prorządowe sympatie Instytutu Nezopont ugrupowanie Orbana zanotowało 46% poparcia, a Tisza 40%. No właśnie, komu wierzyć? Jedyne co wiemy, to że Nezopont, jeśli chodzi o wybory europejskie, ostatnie wybory europejskie do Parlamentu Europejskiego, zaniżył dosyć znacząco wynik Tiszy i się pomylił, a zawyżył wynik ugrupowania Viktora Orbana. Tak to dziś wygląda, ale rozstrzygnięcie zobaczymy po 12 kwietnia. Z ciekawych rzeczy to chcę Państwu zwrócić uwagę na artykuł w Polityce autorstwa Anny Dąbrowskiej. Chodzi oczywiście o Collegium Humanum. Wracam do polityki także dlatego, że ta sprawa jest bardzo interesująca. Przypomnę, że Przemysław Czarnek był ministrem edukacji i nauki i zawsze mówił, że on z aferą Collegium Humanum nie ma nic wspólnego. Tymczasem właśnie polityka ujawnia bardzo ciekawe informacje. Chodzi o to, że Collegium Humanum wystąpiło o dotację do ministerstwa Czarnka na jakąś swoją imprezę. Doradcy Czarnka, zespół ministerialny jasno stwierdził, że nie można Collegium Humanum przekazywać tych pieniędzy, bo wniosek nijak się ma do popularyzacji nauki i ma jedynie potencjał biznesowy. Projekt ma znaczenie marketingowe dla rozwoju uczelni, budowania jej marki, prestiżu, napisano w ocenie. I stwierdzono, że nie może być finansowany z ministerialnych pieniędzy i programu społecznej odpowiedzialności nauki. Oceniono też, że koszty zostały zawyżone i ostatecznie zespół doradczy ministra wydał negatywną rekomendację dla projektu Collegium Humanum. Paweł C., czyli były rektor, który ma całe mnóstwo zarzutów w aferze Collegium Humanum, odwołał się od tej decyzji i sam minister Przemysław Czarnek zdecydował, że uczelnia dostanie 500 000 zł w dwóch transzach przelanych na konto Collegium Humanum w styczniu 2023 roku i rok później. Na liście ministerialnej znalazło się niespełna 200 projektów, a dofinansowanie dla Collegium Humanum jest jednym z najwyższych. Dla mnie ta sprawa jest skandaliczna, po prostu skandaliczna, dlatego że to, co robiło Collegium Humanum, nie miało nic wspólnego z popularyzacją osiągnięć naukowców. Szkoda, bo naprawdę mamy niewiele pieniędzy na naukę, ciągle narzekamy, że wiele projektów jest niedofinansowanych, a tymczasem pieniądze publiczne są marnotrawione na tego typu imprezki pana Pawła C. I dodajmy jeszcze, że dlaczego tak się działo, że Collegium Humanum było tak przez PiS lubiane? Ano dlatego, że Collegium Humanum masowo wydawało dyplomy MBA bardzo marnej jakości, niektóre w ogóle właściwie nie były efektem pracy, tylko po prostu, jak wynika ze śledztwa, wystawiano dokumenty od tak sobie. Inni oczywiście trochę studiowali, ale te studia, nie oszukujmy się, były bardzo marnej jakości. Wybierano tę uczelnię, ponieważ te studia były bardzo tanie. No i po prostu Collegium Humanum było taką kuźnią kadr pisowskich, ponieważ PiS zmienił tak przepisy, że wystarczyło mieć dyplom MBA, nie wiadomo jakiej uczelni, a można już było wchodzić do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, podczas gdy wcześniej jednak należało mieć na przykład egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ten egzamin oczywiście był bardzo trudny w porównaniu z tym, jak przewidywały, jak można było zdobyć właśnie ten dyplom MBA. Dlatego ta sprawa bardzo mnie bulwersuje i nie chciałabym, żeby tutaj Przemysław Czarnek się wymigał od odpowiedzialności za to, co tam się stało. No i jeszcze chcę Państwu zareklamować artykuł, króciutko, bo musimy kończyć, na stronie OKO.press, ponieważ tutaj dziennikarze sprawdzają doniesienia PiSu i Konfederacji, że jakoby Węgry mają zamrożone środki z programu SAFE. Już pomijam to, że Węgry nie uważają wcale, że SAFE to jest utrata suwerenności, ale właśnie dziennikarze OKO.press wyjaśniają, że jest to nieprawdziwa informacja. Po prostu toczy się odpowiednia procedura. Tekst na ten temat napisała Paulina Pacuła. Polecam Państwu ten tekst. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Paweł Ślis, poseł i szef Klubu Polski 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Po 7.40 Andrzej Grzyb, PSL. Po godzinie 8 Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, a po godzinie 8.20 Grzegorz Sroczyński i Mariusz Jałoszewski.
Reklama.
Panie Waskalu, jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no, to u mnie podobnie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka parowa Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
To jest ten dzień. Król ma dla ciebie coś specjalnego. Dziś w Burger King czwartkowa Whoppermania. Kupujesz jednego Whoppera, a drugiego dostajesz gratis. Podwójnie legendarny smak. Więcej grillowanej na ogniu wołowiny i jeszcze więcej powodów, żeby wpaść do Burger King. Każdy się wybiera po ekstra Whoppera. Whoppermania. 1+1 tylko dziś w Burger King.
W salonach Empik trwa festiwal książki dziecięcej. Teraz książki dla dzieci w promocji 2+1, najtańszy tytuł gratis. Do tego dekoracje wiosenne i wielkanocne 50% taniej. Na drugi tańszy produkt z aplikacją Empik. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do domu i ogrodu. W tym zastawy stołowe, garnki, tekstylia i wiele innych. I do 40% zniżki na artykuły sportowe. Między innymi rowery, hulajnogi i rolki i wiele innych. W tę niedzielę zapraszamy do salonu Empik.
Fording, lider segmentu rodzinnych MPV, zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Fording T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę. Fording, napędzany potrzebami rodziny.
Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Wszystkie tuńczyki Nixe, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w dwóch miastach Polski. Wrocław do 30 czerwca, Warszawa od 17 kwietnia. Odkryj wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds we Wrocławiu już tylko do 30 czerwca. W Warszawie otwieramy się 17 kwietnia. Bilety dostępne na bodyworlds.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.21. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam na początek. Poważne utrudnienia na autostradzie A2 w rejonie Łodzi po pożarze tira. Trasa jest zamknięta w kierunku Poznania między węzłami Emilia i Wartkowice. Na polecenie policji zablokowany został także węzeł Emilia. Zator ma już kilka kilometrów. Armia izraelska przeprowadziła w nocy serię zmasowanych uderzeń na cele w Iranie. Tymczasem szef irańskiej dyplomacji ogłosił, że jego państwo zamierza dalej walczyć z USA i Izraelem. Ambasador Araghchi kolejny raz zaprzeczył, by trwały rokowania pokojowe z Amerykanami i zaznaczył, że takie negocjacje byłyby przyznaniem się do porażki. Amerykanie coraz bardziej krytycznie oceniają sposób prowadzenia przez prezydenta Donalda Trumpa wojny z Iranem, podkreśla Politico. Potwierdzają to wyniki opublikowanych wczoraj sondaży, na które wpływają ceny paliw oraz obawy przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Sejm w drugim dniu posiedzenia będzie pracował nad rządowym projektem, który ma usprawnić przyznawanie pieniędzy na ochronę ludności w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Projekt wprowadza też definicję punktów schronienia. Czas na sport.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Jan Urban ma już w głowie jedenastkę na dzisiejszy mecz barażowy z Albanią. Oczywiście nie zdradził, na kogo postawi wieczorem, ale powiedział za to, jakie to może być spotkanie.
Ja spodziewam się dość otwartego meczu, mimo tego, że zespół Albanii to drużyna z takim akcentem defensywnym, to jednak no, oni też są świadomi tego i wiedzą, że tutaj musi paść rozstrzygnięcie.
Co najważniejsze, wszyscy nasi piłkarze są zdrowi. Mecz z Albanią na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20:45. Jeśli wygramy, to we wtorek o wyjazd na Mundial zagramy na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją. Ewa Pajor strzeliła 2 gole dla Barcelony, a jej drużyna wygrała na wyjeździe z Realem Madryt 6-2 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów. W drugim wczorajszym meczu Manchester United przegrał z Bayernem Monachium 2-3. Rewanżowe starcia za tydzień. Znakomity mecz. Aluron warty zawiercie w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polski zespół pokonał na wyjeździe Kuczynę Lubecz i Witanowa 3-0 i za tydzień w rewanżu u siebie potrzebuje do awansu tylko 2 wygranych setów. To jeszcze nie koniec tej rywalizacji, mówi środkowy warty Jurij Gladyr.
Mamy zaliczkę, ale również oni mogą do nas przyjechać i zagrać dobre spotkanie, bo widać było, że nawet grali u siebie, ale im zagrywka kompletnie nie siedziała dzisiaj, a to jest zespół, który potrafi bardzo mocno kopnąć do linii 9 metra. My żeśmy zagrali właśnie za tego linii 9 metra bardzo dobrze, zespołowo i uważam, że zasłużenie zwyciężyliśmy.
Final Four oddaliło się za to od Asekoresowi, która przegrała w Rzeszowie z Iratem Ankara 0-3. Wiadomo, że w półfinale na pewno zagra jedna z polskich drużyn, bo Projekt Warszawa i Bogdanka Luk Lublin grają ze sobą. W pierwszym spotkaniu stołeczny zespół wygrał 3-1. Iga Świątek i Hubert Hurkacz szukają trenerów, a w Miami wciąż trwa walka o prestiżowy tytuł. W półfinale dojdzie do wielkiego hitu, czyli starcia jedynki i dwójki rankingu. Aryna Sabalenka pewnie ograła w ćwierćfinale Hailey Baptist, a Elena Rybakina po 3-setowym boju pokonała Jessica Pegule. W drugim półfinale Coco Gauff zmierzy się z Karoliną Muchową. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Sporo chmur dzisiaj i deszcz. Od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Pogórny, Śląski, Małopolskę. Na południu może padać intensywnie. Śnieg możliwy na Przedgórzu. Od 6 stopni zobaczymy na termometrach nad morzem, około 9 w centrum, do 14 na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich będzie od 2 do 5.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa, a na łączach Paweł Ślis, poseł, szef klubu Polski 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktor.
Chciałam zapytać o nowelizację kodeksu postępowania karnego, którą właśnie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Teraz Sejm ma głosować nad tym wetem, bo mam tutaj jedną wątpliwość, a mianowicie... Wiele osób podnosi kwestię, która akurat nie była przedmiotem badań pana prezydenta, a mianowicie, że ta nowelizacja zakłada, że to sąd będzie decydował o nadawaniu statusu małego świadka koronnego i przez to właśnie, no co tu dużo mówić, osoby podejrzane nie za bardzo będą chciały współpracować z prokuraturą, z organami ścigania, no bo będą wiedziały, że to nie prokurator decyduje, tylko sąd.
Znaczy, w całym takim procesie karnym nie ma to najmniejszego znaczenia. Istota świadka karnego jest bardzo potrzebna, ale rzeczywiście przesunięcie tej kompetencji do sądu byłoby bardzo dobre. Mnie jest o tyle przykro, że prezydent zawetował tą ustawę, bo no, tam był bardzo duży komponent tymczasowego aresztowania, którego Polska 2050 była autorem, a to jest systemowy problem w procedurze karnej, który chcieliśmy naprawić. No i tutaj dość czuję się rozczarowany, że pan prezydent nie dostrzegł tego problemu. Natomiast tak jak obiecałem, jestem w tym zakresie niezłomny i na pewno będę chciał złożyć ponownie projekt, ale tylko i wyłącznie w zakresie tymczasowego aresztowania. I będę chciał rozmawiać z Pałacem Prezydenckim, żeby ten...
Ale to będzie projekt rządowy, czy projekt poselski? Bo rozumiem, że chcą państwo, gdyby weto nie zostało obalone, wrócić po prostu jeszcze raz do tych przepisów, tak? Bo że w okrojonym...
Ja bym chciał wrócić kształcie. W okrojonym kształcie, dlatego że projekt, który Polska 2050 złożyła we wrześniu zeszłego roku, to był projekt tylko i wyłącznie w zakresie tymczasowego aresztowania. Natomiast ten projekt rządowy, który był, to była bardzo szeroka modyfikacja prawa karnego, łącznie z owocami drzewa zatrutego i tak dalej, i tak dalej. Wiele innych regulacji, bardzo dobrych zresztą, natomiast ja bym chciał się skupić na tymczasowym aresztowaniu, może to jest taki
element. No ale czy państwo w koalicji uzgodnili strategię w tej sprawie? Czy będzie zgłaszany jeszcze raz projekt? Jaki kształt?
Nie, w tym zakresie nie rozmawialiśmy dalej, natomiast no, będzie głosowane w piątek weto prezydenta do całej reformy kodeksu postępowania karnego.
No, ja w każdym razie cały czas mam małą wątpliwość, czy jednak to nie idzie zbyt daleko, bo po prostu obawiam się, że osoby, które ewentualnie chciałyby zostać małymi świadkami koronnymi, będą się zastanawiać, czy warto, skoro i tak nie prokurator wnioskuje, tylko ostatecznie będzie decydować o tym sąd. Czyli los takiego małego świadka koronnego będzie niepewny.
No, pani redaktor, w obecnym czasie na przykład list żelazny jest także nadawany przez sąd. No to taka instytucja istotna jak świadek koronny no, musi być, nazwijmy to, zhumanitaryzowana, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, żadnych nacisków, tylko żeby to była rzeczywiście weryfikacja i myślę, że przesunięcie tej kompetencji na sąd jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli prezydentowi przeszkadzałby ten element, to ja tak jeszcze raz podkreślam. Dla mnie istotnym jest wreszcie naprawienie tej instytucji aresztów, która jest problematyczna, jest problem. Areszt jest stosowany w Polsce w coraz bardziej błahych sprawach. Areszt stosowany jest automatycznie, a niestety kontrola sądu często jest iluzoryczna. I w tym naszym projekcie my chcieliśmy przesunąć ten komponent iluzoryczności tej takiej papierowej kontroli na realną, rzeczywistą kontrolę pracy organów ścigania przez sąd.
Panie pośle, chciałam zapytać także, co się będzie działo w sprawie ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których Sejm wyłonił? No bo cały czas słyszymy od Pałacu Prezydenckiego, że to się odbyło niezgodnie z prawem, bo nie wiadomo, na czyje miejsca są te osoby wskazywane, że wybrano ich hurtowo i w związku z tym prezydent nie chce odebrać ślubowania.
Znaczy, ja powiem szczerze, że ja mam cichą nadzieję, nawet takie przeczucie, że pan prezydent przyjmie to ślubowanie. No bo,
ale na jakiej podstawie pan tak podejrzewa? Bo sądząc po wypowiedziach jego przedstawicieli, to można mieć wątpliwości.
Proszę zwrócić uwagę, pan prezydent, znaczy Pałac Prezydencki, te głosy, które płyną z Pałacu Prezydenckiego, są co chwileczkę zmieniane. Co chwileczkę są inne okoliczności podawane, błędnych błędów w trakcie wyboru. A dlaczego? Bo każde, które są podnoszone przez Pałac Prezydencki, są obalane. Sejm dokonał prawidłowego wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To nie chodzi o to, że jest wybór hurtowy. Jest odrębna uchwała na każdego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To, że w jednym czasie byli wybrani, nie ma żadnych przepisów zabraniających takowegoż wyboru. To po pierwsze. Przeprowadziliśmy te wybory bez żadnych uchybień proceduralnych.
Ale chcę zwrócić panu uwagę, że bo rozumiem, że pan zakłada, że prezydent jednak przyjmie ślubowanie, no ale wciąż to nie następuje.
Pan prezydent jest gwarantem konstytucji. Pan prezydent czuwa nad tym, żeby konstytucja była.
Rozumiem, ale chcę panu przedstawić zdanie Rzecznika Praw Obywatelskich, bo z koalicji rządzącej płynęły takie informacje, że może będzie inny tryb tego ślubowania, a rzecznik mówi tak, polskie prawo nie przewiduje alternatywnego trybu ślubowania sędziów przed Sejmem czy notariuszem. Pomysły na ślubowanie przed notariuszem czy marszałkiem Sejmu to droga donikąd, mówi Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek. Takie rozwiązanie mogłoby w przyszłości prowadzić do kwestionowania umocowania tych sędziów, mówił w TVN24.
Dlatego w pełnym poczuciu odpowiedzialności za kraj, za to, żeby nie powstawał chaos, mam nadzieję, że pan prezydent dało się go przekonać, że ślubowanie powinien odebrać. Po prostu odebrać ślubowanie. Nie ma sztycha pan prezydent.
A jak nie odbierze, to zgodnie z Radą Rzecznika Praw Obywatelskich państwo wystąpią na przykład na ścieżkę sądową, to będzie skarga na bezczynność prezydenta do sądu administracyjnego?
Ja widziałem także takie argumenty, które były podnoszone przez pana posła Sebastiana Kaletę, który mówił, że no wybór jest nieważny, ponieważ on nie usłyszał i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie usłyszeli wniosku pana marszałka o skrócenie tego 7-dniowego terminu. Szukają argumentów ad absurdum, zupełnie wyciągniętych z kapelusza.
Ale ja pytam, czy koalicja wystąpi do sądu administracyjnego i złoży skargę na bezczynność prezydenta?
Jest przygotowany plan B na tą sytuację.
Jaki?
Natomiast to ja zobowiązałem się, że ten plan B będzie pozostawiony wśród
koalicjantów. Ale to jest głosowanie przed marszałkiem Sejmu, czy coś innego?
Pani redaktor, ja obiecałem, że ja pozostawię to wśród koalicjantów i będę w tym zakresie konsekwentny, zawsze byłem. Natomiast ja naprawdę liczę, że pan prezydent odbierze
Panie powołanie. Pośle, mam takie pytanie, ale jak ci sędziowie wejdą do Trybunału Konstytucyjnego, to też pytanie, czy Bogdan Święczkowski ich wpuści, to jedno pytanie, a drugie pytanie jest takie, że z uchwały Sejmu wynika, że Bogdan Święczkowski został wybrany nieprawidłowo, w związku z tym nie jest prezesem Trybunału, to czy ci nowi sędziowie będą słuchać Święczkowskiego, czy nie?
Pani redaktor, to już będzie działanie Trybunału Konstytucyjnego. To będą decyzje podejmowane przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trudno, żeby władza ustawodawcza narzucała, czy poseł...
A komisja nie pytała sędziów, co sądzą na ten temat? Znaczy kandydatów na sędziów, co sądzą na ten temat?
No właśnie, to jest rzecz, którą chciałem poruszyć, ponieważ w tym całej procedurze wyboru sędziów to jest jedyna rzecz, która mi nie pasowała. Że te standardy, które wprowadził pan marszałek Hołownia, czyli takiego wysłuchania publicznego, niestety nie odbyły się. Dlatego na tej Komisji Sprawiedliwości starałem się przeprowadzić ją w taki sposób, żeby to miało formę jak najszerszych pytań. Pytali wszyscy posłowie, którzy byli na sali, ze wszystkich stron sceny politycznej.
Rozumiem. Panie pośle, ja chciałam jeszcze zapytać o orzeczenie TSUE w sprawie sędziów. TSUE, sąd stwierdził europejski, że sam fakt wątpliwego powołania przez neo-KRS nie wystarczy, aby zakwestionować status sędziego. I to chyba jest ważne orzeczenie, bo jednak zdarzało się, że był kwestionowany status sędziego nie dlatego, że ten sędzia coś robił, coś napisał, tylko i wyłącznie z powodu neo-KRS, bo tak wynika ze sprawy na przykład rozwodu w Giżycku. Czyli takie rzeczy są jednak niedopuszczalne, tak?
Ale ja powiem tak, Polska 2050 już w 2022 roku, przygotowując dokument dotyczący wymiaru sprawiedliwości i KRS-u, stała na stanowisku, że koniecznie to jest indywidualna ocena każdego sędziego.
No to jak to się stało, że w Giżycku takie orzeczenie się pojawiło?
Pani
że rozwodu nie było, bo był neosędzia.
Ale pani redaktor, to jest już ocena sądu odwoławczego, który podjął taką decyzję. Ja nie znam motywów pana sędziego, czy pani sędzi, składu orzeczącego sądu apelacyjnego, który stał u podstaw tego orzeczenia. Czy to było tylko i wyłącznie fakt samego zasiadania w sądzie jako neosędzia, czy także ścieżka kariery. W Krakowie mamy na przykład orzeczenia Sądu Najwyższego w stosunku do 3 sędziów Sądu Apelacyjnego, które wskazują, że analiza akt osobowych i ścieżki kariery daje wątpliwość niezawisłości sędziowskiej tego konkretnego
sędziego. No tak, rozumiem. Ale...
I taka ocena...
jest tak, dopuszczalna, jeżeli ktoś się sprzeniewierzył w zasadzie niezawisłości. Ale panie pośle, bo musimy kończyć, ja jeszcze chciałam o jedną rzecz zapytać. Na jakim etapie są wybory członków Krajowej Rady Sądownictwa?
Jest pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Wiem, że te kandydatury mają spłynąć i nie spłynęły jeszcze do Sejmu.
Ale czy pan ma świadomość tego, że odbyły się jakieś, nie wiem, swego
nie,
rodzaju prawybory w sądach?
Nie mam świadomości, nie mam wiedzy w tym zakresie.
No ale to jednak Sejm będzie wybierał, tak? Ostatecznie
Sejm będzie wskazywał. Na podstawie kandydatur, które wpłyną do Sejmu. Na pewno będę chciał, żebyśmy tych sędziów wysłuchali w jak najszerszy możliwy sposób, żeby ten wybór był wreszcie demokratyczny, wybór był taki, żebyśmy mieli pełne zaufanie do Krajowej Rady Sądownictwa, bo ten organ także musimy w jakiś sposób odbudować.
I co, i to będą publiczne przesłuchania wszystkich kandydatów zgłoszonych?
No, mam nadzieję, że taka będzie możliwość. Ja bym chciał,
ale to pan nie wie tego, doprowadził... czy będzie taka możliwość?
Znaczy, pani redaktor, to są standardy, które wprowadził pan marszałek Szymon Hołownia, publicznego wysłuchania kandydatów.
Ja myślałam, że państwo w koalicji to już ustalili, jak to będzie wszystko wyglądać.
Ale czy muszą być oczywiście wysłuchania, to jest oczywiste, natomiast chciałbym, żeby miała to jak najszerszą formę.
Rozumiem.
W tym zakresie mówiłem.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Ślis, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Polska 2050, dziękuję. Był gościem TOK FM. Za chwilę informacja, po informacjach Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Autopromocja. W szybko zmieniającym się świecie łatwo zadawać pytania, ale trudniej dojść do prawdy. Dlatego o sprawy międzynarodowe zapytam inaczej. W środy profesor Małgorzatę Zacharę-Szymańską. W czwartki Tomasza Bieleckiego. W piątki Michała Potockiego. Anna Piekutowska, zapraszam.
Zapytam inaczej. Po 14 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Uwaga, uwaga! W RTV Euro AGD trwa mega tydzień hulajnóg. Kup hulajnogę elektryczną, a wybrany kask zgarniesz za złotówkę. Nie zwlekaj, promocja tylko w sklepach stacjonarnych do 30 marca. Dodatkowo, jeśli chcesz wyjechać ze sklepu hulajnogą gotową do jazdy, zajmiemy się tym. Montaż i regulacja tylko 49,99 zł. Szczegóły w tym regulamin promocji na kaski w sklepach i na euro.com.pl.
Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 85 Premium. Myje i poleruje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2049 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł.
Remontujemy?
Remontujemy, ale nasze kredyty.
Uff, takie remonty to ja lubię. I to nasza wspólna decyzja.
Wspólna i dobra.
Wybierz kredyt konsolidacyjny w banku BNP Paribas i wyremontuj domowe finanse. Zbierz wszystkie raty w jedną lżejszą. RRSO 8,95%. Więcej na bnpparibas.pl i w oddziałach. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu kredytu konsolidacyjnego na 23 lutego bieżącego roku wynosi 8,95%. Warunkiem skorzystania jest spłata przynajmniej jednego zobowiązania bankowego spoza BNP Paribas Bank Polska S.A. Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej. Materiał nie jest ofertą.
Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
Jak święta kocham, wybieram Kaufland. Od 26 do 29 marca zrób zakupy za minimum 99 zł z Kaufland Card i zyskaj kupon 60 zł na zakupy za minimum 299 zł od 1 do 8 kwietnia. Bo w Kauflandzie każdy z nas oszczędza. Szczegóły i wykluczenia na kaufland.pl/Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Dzień dobry, poproszę sok i banana.
Oczywiście, ale dziś płatność tylko gotówką. I kartą.
Niech mnie pani nie straszy. Gotówki już od dawna nie noszę.
To dziecka z kartą debetową Visa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Twoje dziecko może wygodnie płacić kartą, a ty widzisz stan jego konta i historię płatności.
Pekao, twój bank polski.
Reklama dla rodziców dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Pekao Konto Dziecka jest rachunkiem płatniczym. Informacje o koncie, karcie debetowej, limitach transakcji oraz taryfie prowizji i opłat bankowych na pekao.bp.pl.
Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Truskawki 500 gramów, jedne plus jedne gratis. A to oznacza tylko 8,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 17,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Niskie
ceny. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Przewodniczący Klubu Polski 2050, Paweł Ślis, zapowiada w poranku TOK FM, że jeśli Sejmowi nie uda się odrzucić weta prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego, złoży osobny projekt ustawy regulujący kwestię stosowania tymczasowego aresztu.
Czuję się rozczarowany, że pan prezydent nie dostrzegł tego problemu. Natomiast tak jak obiecałem, jestem w tym zakresie niezłomny i na pewno będę chciał złożyć ponownie projekt, ale tylko i wyłącznie w zakresie tymczasowego aresztu. I będę chciał rozmawiać z Pałacem Prezydenckim.
Zdaniem szefa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, projekt ustawy dotyczący wyłącznie kwestii tymczasowego aresztu może mieć większe szanse na uzyskanie aprobaty prezydenta niż szeroka nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Weto Karola Nawrockiego w sprawie tej reformy Sejm spróbuje odrzucić jutro. Nie będzie spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem przy okazji konferencji CPAC w Teksasie. Amerykański prezydent nie pojawi się tam w tym roku z powodu napiętego harmonogramu i swojego zaangażowania w trwający konflikt z Iranem. Polski prezydent do Dallas poleci jutro. W sobotę ma wygłosić tam przemówienie. Skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie odczuwają w kieszeniach pasażerowie autobusów na Pomorzu. Przewoźnicy regionalni jeden po drugim wprowadzają podwyżki cen biletów. Koszty podróży skoczyły już na liniach w regionie Słupska i Bytowa. Od 1 kwietnia więcej za podróż autobusem zapłacą pasażerowie w okolicy Trójmiasta. Jesteśmy pod ścianą, mówi wprost Maciej Kazup z PKS Gdańsk.
Byliśmy zmuszeni podnieść te ceny biletów między 5 a 8%. Niestety jest to wymuszone drastycznymi podwyżkami cen ropy naftowej i oleju napędowego.
Przewoźnicy nie wykluczają kolejnych podwyżek, jeśli sytuacja na rynku paliw się nie poprawi. Białoruski dyktator jest po raz pierwszy z oficjalną wizytą w Korei Północnej. Aleksandr Łukaszenka poleciał na zaproszenie przywódcy Kim Jong-una, który serdecznie go powitał przy salwie armatniej w towarzystwie defilujących żołnierzy. Obaj przywódcy mają podpisać traktat o przyjaźni i współpracy. Ponad 100 afrykańskich migrantów uratowało się przed utonięciem na Morzu Śródziemnym, bo udało im się na pontonach dobić do oddalonej o ponad 120 km od brzegów Tunezji platformy wiertniczej Miskary. Pomocy udzielił im statek organizacji humanitarnej, który wysadził migrantów na włoskim brzegu. Wśród ocalonych jest prawie 40 nieletnich oraz kilkanaście kobiet. Na południu Śląska i Małopolski może dzisiaj intensywnie padać deszcz, także w centrum i na wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni nad morzem, około 9 w centrum, do 14 na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich od 2 do 5.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, szef Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy i również panią redaktor.
Chciałam prosić pana o kilka słów wyjaśnienia, na czym polega projekt Safe Zero w wersji PSL jako konkurencja dla prezydenckiego projektu Safe 0%.
Nie mówimy, że to jest konkurencja, mówimy, że to jest uzupełnienie i poprawienie tych niedoskonałości.
Nie wiem, które prezydencki nie będzie rozpatrywany, a projekt PSL może będzie rozpatrywany.
Tego nie wiem, bo to jest decyzja marszałka Sejmu. On zdecyduje o tym, czy uzupełnienie, o które prosił, z tego co słyszałem, Kancelaria Prezydenta, i myślę również oceny skutków regulacji, no bo to jest naturalne. Jeżeli będzie, to będzie taka możliwość, ale to jest, tak jak powiedziałem, decyzja marszałka Sejmu. Natomiast my żeśmy usunęli to wątpliwości o charakterze konstytucyjnym, bo przecież odpowiedzialnym za politykę obronną państwa jest rząd, a w rządzie minister obrony narodowej.
Czyli po prostu wykluczyliście przedstawiciela prezydenta z tej procedury decyzyjnej,
Nie wykluczyliśmy, tylko tamto rozstrzygnięcie miało taki charakter, że właściwie ta decyzja była po stronie Kancelarii Prezydenta, a niekoniecznie, czy przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, a niekoniecznie po stronie ministra obrony narodowej. No i druga sprawa, którą wydaje mi się wprowadziliśmy jako nową, to nie tylko przeznaczenie tych potencjalnych pieniędzy, które by się w tym funduszu miały znaleźć, a byłby on, że tak powiem, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jak inne 20 innych funduszy. To wprowadzenie dodatkowej możliwości finansowania nie tylko zakupów na rzecz polskich sił zbrojnych, ale również na rzecz policji, straży granicznej, służby ochrony państwa oraz również na rzecz rozwoju medycyny pola walki, tak to nazwę. Bo to jest też ogromna część i doświadczenie z Ukrainy to pokazuje, którą trzeba rozwijać w Polsce.
Ale czy to nie jest tylko taka gra na zasadzie powiedzenia prezydentowi sprawdzam, bo w gruncie rzeczy nic nie wskazuje na to, żeby NBP w takim normalnym trybie miał wykazać jakikolwiek zysk. Przez 3 lata wykazywał stratę.
Pani redaktor, no ale to jest, wydaje mi się, że to jest, to znaczy w naszej ocenie jest to poważna informacja. Jeżeli na wspólnej konferencji występuje prezydent oraz występuje prezes Narodowego Banku Polskiego i mówią, że będą zyski, które będzie można wpłacić na rzecz funduszu, to uważam, że mają ku temu podstawy. Oczywiście nie wiemy, jakie te podstawy są. Wiemy, że oparcie mają być tutaj przeszacowane między innymi zapasy złota, które zostały zakupione. I dobrze, że Narodowy Bank Polski ma takie zapasy, bo przecież to stabilizuje też i buduje wiarygodność akurat w instytucji takich jak Narodowy Bank Polski i w ogóle polski system
Rozumiem,
finansowy.
Ale tylko chciałam jedną rzecz dodać, bo tutaj w studiu była ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która powiedziała, że jest sceptyczna wobec projektu PSL-u, dlatego że uważa, iż jakiekolwiek gry i zabawy wokół rezerw walutowych i budowanie na siłę zysku NBP jest niebezpieczne, podważa wiarygodność Polski w oczach inwestorów, może podrożyć generalnie zwiększyć koszt naszego zadłużania, że to jest wszystko niebezpieczne.
My nie namawiamy do tego, żeby likwidować rezerwy w Narodowym Banku Polskim. Natomiast jeżeli przecież tam jest całe grono analityków, którzy byli do tej pory bardzo dobrze oceniani. Jeżeli oni ocenili, że na operacjach otwartego rynku mogą zarobić i w przyszłym roku mogą wykazać taki zysk, no to należy to w istotny sposób uwzględnić. Tak? Nie można powiedzieć, że odrzucamy całkowicie tę koncepcję, bo w przyszłym roku czy za dwa lata ktoś powie, no proszę bardzo, nie chcieli skorzystać, bo to mamy pieniądze, które przeznaczamy na rozwój sił zbrojnych. Więc jeżeli tego typu akurat informacja została publicznie udzielona, że jest taka możliwość, że Narodowy Bank Polski będzie miał zysk, będzie i chciałby przeznaczyć ten zysk między innymi na wsparcie rozwoju sił zbrojnych i innych formacji również służących bezpieczeństwu, to uważamy, że nie należy tego odrzucać. Należy po prostu zwiększać te zdolności.
Chciałam się tylko upewnić, czy PSL ostatecznie jakby uzgodnił strategię w sprawie tego projektu z całą koalicją, z premierem i z marszałkiem Czarzastym?
Były takie rozmowy premiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który właśnie w oparciu o te argumenty mniej więcej, o których ja tutaj mówiłem, przekazał, że nie należy odrzucać tej możliwości.
No ale premier oczywiście się zgodził, marszałek Sejmu się zgodził, tak?
Nie odrzucili takiej możliwości.
Cała koalicja zagłosuje za?
Pani redaktor, mam nadzieję, że tak, bo przecież po to też ma służyć dyskusja w ramach pierwszego i kolejnych czytań.
A czy jakiekolwiek konsultacje w tej sprawie odbyły się z Pałacem Prezydenckim?
O, to jest dobre pytanie.
Przedstawiciele PSL-u, czy rozmawiali z Pałacem Prezydenckim?
Nie jestem w tej chwili pewien i nie chciałbym tutaj jakoś spekulować, kto rozmawiał ze strony PSL-u, ale proszę pani, on jest codzienny kontakt przecież Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem obrony narodowej.
Widać, że Pałac Prezydencki lepiej traktuje PSL niż, dajmy na to, Koalicję Obywatelską, bo wnioski o awanse oficerskie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej zostały zaakceptowane przez prezydenta, a jeśli chodzi o wnioski MSWiA, to znaczy dotyczące ABW, nie.
No ale to też nie znaczy, że nie będą rozpatrzone. Proszę zauważyć, ile to tygodni trwało, tak? Chyba 3 miesiące.
Tak.
To znaczy, że tyle czasu było potrzeba tym, którzy analizowali te wnioski, więc może ABW jest w kolejce.
Znaczy opiera pan to na informacjach z BBN, czy po prostu raczej pan spekuluje?
Nie opieram tego na informacjach. W tej sprawie jako przewodniczący komisji nie miałem tutaj żadnej możliwości weryfikowania tego.
No, w każdym razie program SAFE ma ruszyć tak czy owak niezależnie od tego projektu, który PSL zgłosił i chciałam zapytać, czy mógłby pan powiedzieć słuchaczom, co się będzie działo w najbliższych tygodniach, jeśli chodzi o inwestycje w przemysł zbrojeniowy?
No jest akceptacja dla całego programu ze strony Komisji Europejskiej. W chwili obecnej Polska powinna w kwietniu otrzymać 15% zaliczkę z całej puli. Do końca maja powinny zostać przedstawione ze strony Polski umowy zawarte z firmami, które mają uczestniczyć w tym programie. No i potem w rytmie dwóch transzy w każdym roku ma być zgodnie z zasadami wypełniania tejże umowy. Po podpisaniu umów z wykonawcami i po pierwszej dostawie ze strony wykonawców mają być kolejne płatności w rytmie maj, październik. Oczywiście całość tych funduszy nie będzie w ramach specjalnego funduszu, też zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, tak jak w ustawie o SAFE europejskim, tak to nazywam, czy o tej pożyczce europejskiej miało to być. Nie będzie to w ten sposób prowadzone, ale będzie prowadzone też przez Bank Gospodarstwa Krajowego, tylko w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli tego funduszu, który został powołany ustawą o obronie ojczyzny. na którą czyli zgodzili się
wszyscy. Ustawa Prawa i Sprawiedliwości tak, z 22.
Tak, tylko że tam jest, są dwie różnice, że z tego funduszu można tylko finansować wydatki na cele obronne, związane z modernizacją sił zbrojnych, czyli zamówienia na rzecz sił zbrojnych, natomiast nie można finansować tych wydatków, które są związane z policją, Strażą Graniczną, Służbą Ochrony Państwa oraz infrastrukturą.
A jak pan tak rozmawia z posłami?
Natomiast jeszcze, może jeszcze jedną tutaj tylko dodam różnicę. Otóż Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych według tej ustawy powinien zostać spłacony z budżetu ministra obrony narodowej. Natomiast w ustawie o pożyczce SAFE z Unii Europejskiej było wprowadzony zapis, zresztą też zgodnie z sugestią i z oczekiwaniem opozycji, również Kancelarii Prezydenta, żeby był spłacany z budżetu państwa, czyli ze specjalnej rezerwy. No i to jest istotne rozgraniczenie tutaj, bo jeżeli byśmy się sztywno tego trzymali w przyszłości, no to by to redukowało też wysokość nakładów.
Ale chciałam zapytać, jak rozmawia pan czasami w kuluarach sejmowych z posłami PiSu, czy naprawdę oni są tacy przekonani na 100%, że to jest utrata suwerenności, jeżeli zaciągniemy tę pożyczkę?
Pani, z tego co słyszałem, to w ramach dyskusji wewnętrznej przed głosowaniem na ustawą SAFE, posłowie zgromadzeni wokół premiera Morawieckiego byli podobno przekonani o tym, że nie należy głosować przeciw, jeżeli to już się wstrzymać w tej sprawie. Jak było istotnie, no, nie byłem uczestnikiem ich posiedzenia klubu, ale z wielu takich rozmów, które mam możliwość przeprowadzić, tam nie było determinacji. Proszę zauważyć zresztą jeszcze wypowiedź pana ministra Błaszczaka z września zeszłego roku, która była umieszczona w mediach społecznościowych, na Twitterze bodajże.
A skąd wynika ta zmiana nastawienia PiS, pana zdaniem?
No, to są, wie pani, spekulacje. No, po pierwsze, to jest przejęcie narracji pewnie, czy obawa przed przejęciem narracji, że obecna koalicja też coś solidnego zrobi dla wzmocnienia bezpieczeństwa, bo do tej pory było to traktowane jako taki firmowy znak Prawa i Sprawiedliwości, bo ustawa o modernizacji ojczyzny, rozbudowa sił zbrojnych, WOT i tak dalej. A w tej chwili wydaje mi się, że to mogło być podstawą, że stracimy ten wyznacznik, tak, jako... No albo druga też, być może spekulacja jest taka, że ta różnica, która się ujawniła wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, mogła też być polem takiej konfrontacji wewnętrznej. Czy tak było, tego nie wiem.
Czy sądzi pan, że jest szansa, że w końcu pieniądze popłyną do Ukrainy, jeśli chodzi o właśnie ten wielki kredyt unijny? Blokowany przez Węgry?
Wie pani, to się dzieje w kontekście wyborów na Ukrainie, na Węgrzech. I w moim przekonaniu tutaj stąd też takie bardzo ostre stanowisko ze strony Węgier. A przecież pamiętamy, że jak dochodziliśmy w sprawach chociażby różnego rodzaju zaostrzeń reakcji, czy też sankcji nakładanych na Rosję, bardzo często było tak, że nawet jak się premier Węgier Viktor Orbán nie zgadzał, no to w pewnym momencie zgadzał się na to, że jego w tym momencie nie będzie, tak? No i sprawa się rozwiązywała przy kworum większości jednogłośnie wtedy podejmowane decyzje bez udziału premiera Węgier. Więc w moim przekonaniu zakończenie wyborów na Węgrzech może być też takim momentem zwrotu, a z drugiej strony wiemy, że jest spór o rurociąg, który został uszkodzony przez Rosjan. No i
bardzo dziwna sprawa, bo tak, właśnie Orbán zarzuca Ukrainie, że specjalnie unieruchomiła ten rurociąg, żeby zaszkodzić Węgrom. Potem słyszymy, że Węgry wstrzymały dostawy gazu Ukrainie. No są to takie... Ukraińcy mówią, nie, gaz płynie, więc trochę jesteśmy pogubieni. O co w tym wszystkim chodzi?
No wie pani, Ukraina jest objęta wojną, więc do końca nie jesteśmy w stanie z tego naocznie sprawdzić. Natomiast wiemy, że była otwartość ze strony prezydenta Ukrainy, żeby misja Unii Europejskiej sprawdziła, jaki jest stan techniczny tego rurociągu po uszkodzeniu ze strony.
No i co, sprawdziła, czy jeszcze?
Nie mamy informacji.
Może jednak Ukraina nie chce, żeby to sprawdzać.
Wie pani co, ja nie sądzę, bo to jest też budowanie wiarygodności w oczach państw członkowskich Ukrainy, tak? Jeżeli mieliby w oczach państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli Ukraina by tutaj coś starała się ukrywać czy przekazywać nieprawdziwe informacje, z punktu widzenia na przykład jakiejś narracji strategicznej, to ja to rozumiem, że to może być istotne, natomiast to by nie pomagało Ukrainie.
Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, szef Komisji Obrony Narodowej, był gościem Radia TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia, choć chłodniejszego niż poprzednio.
Tak jest.
A ponieważ zbliżają się święta, pewnie nie będzie mnie już tutaj w TOK FM, to życzę państwu również takich dobrych, rodzinnych świąt, spokojnym, przy polskim dobrym stole.
A teraz już informacje...
Z pisankami, tradycją.
Oczywiście. Informacje TOK FM po informacjach Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska.
Reklama.
To zwykły dzień za kierownicą twojego auta dostawczego. I to zwykły dzień za kierownicą auta dostawczego Opel. Niezawodnego, zbudowanego przy użyciu niemieckiej technologii. Technologii, która ułatwia codzienną pracę. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Combo, Vivaro oraz produkowany w Polsce Movano. Dostępne w ofercie wyprzedaży rocznika z rabatem do 65 tysięcy złotych netto. Teraz z przedłużoną ochroną ProCare do 4 lat. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl.
To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki.